Siostry i bracia, nasze dzisiejsze rozważanie rozpoczyna ostatni etap drogi Pana Jezusa do Jerozolimy. Tak, dla przypomnienia, jesteśmy w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza. Dzisiaj odczytane zostały wersety od 11 do 19, więc cały pozostały rozdział 17, cały rozdział 18 aż do 19 będą pokazywały nam ostatni etap w drodze Pana Jezusa do Jerozolimy. To, co żeśmy przed chwileczką usłyszeli, moi drodzy, ten króciutki fragment, można znowu porównać go do obrazu bramy. Oto Pan wchodzi w pewną nową rzeczywistość. Rozpoczyna się coś zupełnie nowego. Do tej pory, pamiętacie, kiedy patrzyliśmy na te różne etapy w drodze Pana Jezusa do Jerozolimy, widzieliśmy najpierw, że nastąpiła Jego zmiana kierunku, że zaczął troszczyć się coraz bardziej o swoich uczniów, że oni zadawali Mu różne pytania: naucz nas modlić się, ile razy mam przebaczać. Pamiętacie, to były te takie podstawowe pytania uczniów. Potem byli tacy niegodziwcy, co przychodzili z nieuczciwymi pytaniami po to, żeby Pana Jezusa pochwycić na słowie. Potem ta druga część, to były już głównie tych 7 przypowieści, które Jezus wypowiedział już i do uczniów, i do wszystkich innych. I teraz, moi drodzy, kiedy jesteśmy w ostatnim etapie, ta główna myśl to jest Królestwo Boże. Jezus w tym ostatnim etapie swej drogi do Jerozolimy będzie koncentrował swoją uwagę na idei Królestwa Bożego. O tym Królestwie Bożym w różnych przypowieściach żeśmy Pana Jezusa słyszeli. Teraz będzie próbował pokazać Królestwo Boże jako, tak możemy, nieustannie, nieuchronnie nadchodzące Jego objawienie, dostrzeżenie, zobaczenie, czym ono jest. I tym wstępem do tego nauczania o przyjściu Królestwa Bożego jest dzisiejsza Ewangelia. Moi drodzy, Jezus przechodzi przez pogranicze, On idzie w stronę Jordanu, żeby przejść Jordan, i potem kieruje się na południe wzdłuż Jordanu. W ten sposób omija Samarię, będzie szedł przez tereny pogańskie. Ta informacja, moi drodzy, za chwilę okaże się, że jest ważna. Od Jerozolimy, gdyby szedł cały czas, to 4 do 5 dni, tak daleko jest od Jerozolimy. Gdyby po drodze nie było nauczania, gdyby nie zatrzymywał się w różnych miejscach, to tę drogę jest w stanie przejść przez 3-4 do 5 dni. To są, kochani, realia. Pierwsze więc jest geograficzne. Drugie, co jest opisane, to, moi drodzy, spotkanie z trędowatymi. To nie jest pierwsze spotkanie Pana Jezusa z nimi, z trądem. Już wcześniej było, ale tutaj, moi drodzy, ważna jest ta liczba, że jest tych trędowatych 10. To jest w tradycji biblijnej liczba 10, tak jak 10 Bożych przykazań, znaczy pewną określoną całość. Można uznać pewien symbol, że tych 10 trędowatych to jest taka cała ludzka bieda. W tych osobach jakby się zebrała cała ludzka bieda. Bo trąd w tamtym czasie to nie była tylko choroba fizyczna. To nie tylko, że ciało gniło i odpadało. Jeśli ktoś zachorował na trąd, to była choroba, która wyłączała go ze społeczności. Oni nie mogli mieszkać wśród zdrowych. Oni byli odrzuceni, społeczność ich odrzuciła, dlatego że no, obawiano się tej choroby. Po trzecie, odnośnie była to także choroba, która uniemożliwiała życie religijne, bo człowiek, który był związany trądem, ani do świątyni nie mógł iść i składać ofiar, ani do synagogi na modlitwę nie mógł iść. Czyli mamy tutaj taką też biedę od strony duchowej. Była oczywiście indywidualna, osobista pobożność, ale nie było możliwości uczestnictwa w kulcie. To wszystko powodowało, że oni byli rzeczywiście takimi bożymi biedakami. Kochani, trzeba... Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale oni byli jak gdyby umarli za życia. Jeżeli jeszcze były takie interpretacje, które mówiły, że ten trąd jest karą za określone grzechy, to oni mogli czuć się jako ci, którzy są potępieni. Te odległości, które musieli zachowywać. Jeśli ktoś poczuł się zagrożony obecnością człowieka trędowatego, to tak daleko, jak rzucił kamieniem, to tak blisko ten człowiek mógł do niego podejść, nie? Bo jeżeli ktoś się bał trędowatego, to miał prawo wziąć kamienia i go rzucić, nie? Wynoś mi się, nie chcę ciebie. Taki był strach przed trędowatymi. Czyli zobaczcie, Jezus idzie do Jerozolimy, aby dokonać się i spotyka się z dziesiątką ludzi, którzy całą biedę noszą w sobie. I teraz proszę zauważyć, oni szanują, to są w oddali, oni zatrzymują się i Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Proszę siostry i proszę brata, w tych słowach znajdujemy bardzo ważną wskazówkę. Taką wskazówkę, która chwyta za serce, bo pokazuje, że w tych ludziach dokonało się coś niezwykłego. Że ta bieda, w której byli, to nieszczęście, które w sobie nosili z powodu trądu i odrzucenia, ono zostało w pewien sposób naruszone tym, co usłyszeli o Panu Jezusie. Tym, czego o Panu Jezusie się dowiedzieli. Że zobaczcie, to straszne, w czym byli, nie zabrało im odwagi, że oni zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Proszę zobaczyć, oni mieli w sobie takie przekonanie, że ta sytuacja, w której są, że ona ich nie zamyka na Jezusa, że oni mogą Go prosić o miłosierdzie dla siebie. Dla nas. Ich lekcja, dla nas ich zachowanie jest o tyle ważne, że ono nam pokazuje, że każda nasza bieda, w której my jesteśmy, każda nasza kruchość, w której się znajdujemy, nie musi być przeszkodą, żeby wołać do Jezusa: zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nade mną. I znowu, przepraszam za wyrażenie, ale może w człowieku wyschnąć na skutek okoliczności jakakolwiek chęć, potrzeba, umiejętność modlitwy. To życie wewnętrzne na skutek złych okoliczności może być tak suche jak wiór. Ale jeśli zachowa człowiek: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nade mną. Jeśli człowiek zachowa tę cząstkę odwagi, żeby zawołać do Jezusa, to jest wygrany. To jest wygrany. To jest od tego: Jezusie, Mistrzu, może się zacząć zupełnie nowa rzeczywistość. I my widzimy, że Jezus dostrzegł tych ludzi? My widzimy, że On wypowiada słowo, które nas może zaskoczyć, bo on mówi, idźcie i pokażcie się kapłanom. I tutaj wrzutka malutka ze Starego Testamentu, żeby zrozumieć to słowo, Księga Kapłańska, 13, 14 rozdział, całe dwa rozdziały poświęcone chorobie trądu. Trądu, który dotyka człowieka, trądu, który dotyka jego dom, trądu, który dotyka rzeczy, które człowiek posiada. To wszystko, moi drodzy, tam w Torze Mojżesza jest opisane i jest pokazane, co zrobić, kiedy ustaną objawy trądu. Jest powiedziane, trzeba dać do oceny kapłanowi. I dlatego teraz mamy bardzo, kochani, ważny moment, bo kiedy Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom, to Jezus pokazuje, że nie jest rewolucjonistą, tylko że jest tym, który chce, jest posłuszny Bożemu prawu. Bo Boże prawo powiedziało, że jak trędowaty zostaje oczyszczony z trądu, to ma iść, żeby kapłan to zatwierdził. I teraz, gdybyśmy się w tym miejscu zatrzymali, byśmy powiedzieli, no tak, Jezus jest posłuszny Bożemu prawu. Ale o tym żeśmy już wiedzieli przecież wcześniej, bo on mówił, że nie przyszedł znosić prawa Bożego, ale je wypełniać. Tutaj, moi drodzy, jest jeszcze taka bardziej duchowa, jeszcze bardziej głębsza myśl. Proszę sobie wyobrazić, że w czasach Jezusa było powszechnie nauczane, że gdy przyjdzie Mesjasz, to Mesjasz będzie mógł wykonać tylko trzy rodzaje cudów, będą tylko Mesjasza. W Izraelu było wielu cudotwórców, którzy mogli uzdrawiać, ale Mesjasz mógł tylko trzy rodzaje cudów wykonać. Nikt inny poza Mesjaszem. Po pierwsze, Mesjasz, tylko Mesjasz może przywrócić człowiekowi ślepemu od urodzenia wzrok. Po drugie, tylko Mesjasz może uzdrowić człowieka, który jest niemy. I po trzecie, tylko Mesjasz może uzdrowić człowieka trędowatego. I teraz, jeśli siostry i bracia połączą fakt, że kapłani byli tylko w Jerozolimie, bo tam była świątynia, czyli kiedy Jezus im mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom, czyli mówi, idźcie do Jerozolimy, czyli 3-4 dni on im mówi, idźcie. Tam macie iść do Jerozolimy i powiedzcie, że zostaliście oczyszczeni. I tu dochodzimy do tego jądra całej opowieści. Bo proszę sióstr i braci, obowiązkiem kapłanów, gdy stwierdzili, że oto pojawił się ten, który oczyszcza z trądu, było przygotowanie Jerozolimy i świątyni na przyjście Mesjasza. Tak. Kochani, Jezus, jak im każe iść do świątyni, to mniej więcej im mówi do tych, którzy będą sprawowali ten obrzęd, stwierdzą, że pojawił się Mesjasz, który oczyszcza z trądu. Dlatego trzeba przygotować się na przyjście Mesjasza, że Mesjasz jest wśród nas. To jest, moi drodzy, największe odkrycie tego tekstu. To jest największa, najważniejsza myśl, że Jezus w swej drodze do Jerozolimy, pamiętacie, jak mówiłem, wysłał swoich uczniów, aby przygotowali mu drogę tam, dokąd iść zamierzał. A tutaj widzimy, że on wysyła tych 10 trędowatych, idźcie do kapłanów, do Jerozolimy, do świątyni, aby oni stwierdzili, że oczyszczenie się dokonało. W takim razie jest już ten, który oczyszcza z trądu. Jest Mesjasz. I dlatego mieli obowiązek przygotować. Mieli obowiązek sprawdzić, i obowiązek przygotować Jerozolimę i świątynię na przyjście Mesjasza. I teraz tych 9 tam idzie, 1 wraca. I dowiadujemy się, że on przychodzi, on pada i dziękuje Jezusowi, że jest to Samarytanin. I tutaj widzimy, że Jezus dokonał podwójnego uzdrowienia. Najpierw oczyszczenia z trądu, a potem mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła. Idź, Twoja wiara cię... Samarytanin otrzymuje jeszcze wewnętrzne uzdrowienie. Tamci uzyskali uzdrowienie ciała. Ten uzyskał uzdrowienie ciała i uzdrowienie duszy. I teraz ten Samarytanin, który przychodzi, jest, tak możemy powiedzieć, jest początkiem tego, co nowe, że oto chwałę Bogu dzięki Jezusowi oddają ci, którzy są nieżydami. Czyli tutaj, proszę zauważcie, mamy pierwociny Królestwa Bożego. Pierwociny tej głównej myśli, tego całego etapu, który rozpoczyna Jezus. Że przez Niego, że dzięki Niemu chwałę Bogu Biblii, modlitwę Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, modlitwę do tego Boga mogą kierować wszyscy ludzie. Że ma to związek z wiarą w Jezusa. A Samarytanin jest tym pierwszym, który przyszedł i oddał chwałę Bogu w obecności Jezusa Chrystusa. My, którzy słuchamy tego fragmentu Bożego Słowa, próbujemy i chcemy znaleźć zastosowanie, to możemy powiedzieć, my wyrastamy z tego korzenia, z tego pokłonu Samarytanina. My wyrastamy z tej Jego odwagi i wiary i wdzięczności przyjść do Jezusa. Nawet, kochani, mocniej możemy powiedzieć, że my wyrastamy z tego krzyku, który połączył Samarytanina i tych trędowatych Żydów. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Że tam są nasze korzenie, że tam jest nasze dziedzictwo, że ono związane jest z Jezusem i z Jego wrażliwością, z Jego misją dla Żydów i dla nieżydów. I ostatnie myśli. Jesteśmy w takim razie, jeżeli to jest nasze dziedzictwo, to zastanawiamy się dalej, co z tego dziedzictwa dzisiaj w nas jest. I tu odpowiedzią dla nas jest list 2 do Tymoteusza. Usłyszeliśmy słowa od wiersza 8 aż do wiersza 13 z 2 rozdziału. I te niezwykłe słowa: pamiętaj albo przypominaj sobie Jezusa Chrystusa. Tak, siostro i bracie, to jest nasze. Miałem Pana zawsze przed oczami. Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz, potomek Dawida. On jest tym, kogo mam przed oczami. Jego poznaję, Jego się uczę, Jemu powierzam swoje bóle i cierpienia. W Nim jest moje zbawienie. I teraz to związanie z Jezusem jest według Pawła tak silne. On mówi, jeżeli razem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. To umarcie z Jezusem dokonuje się w czasie chrztu. Życie z Jezusem to jest to, co następuje po chrzcie. I potem jest mowa o cierpieniu, bo to jest nasze realne doświadczenie, to cierpienie przeżywane razem z Jezusem. O najstraszniejszej rzeczy nie będę mówił, o apostazji. czyli o tym, że jak ktoś poznał Jezusa, wyrzeka się Go i nie chce z Nim żyć. To tutaj nie, kochani, nie w tym miejscu, nie dla was, nie dla wytrwałych. Natomiast to ostatnie, co mówi, że jesteśmy niewierni, czyli może się zdarzyć, że w tym naszym życiu, cierpieniu z Jezusem zabraknie nam odwagi, może siły zabraknie nam i przyjdzie, jak upadniemy w jakąś pokusę, w jakiś grzech, to Pismo mówi, On jest wierny, On się nas nie wyrzeknie. Pan doskonale odróżnia słabość, kruchość człowieka od świadomej decyzji, kiedy człowiek odrzuca go i mówi, nie chcę Cię znać. Moi drodzy, to jest ta główna myśl. Zaczął już Królestwo Boże. Samarytanin uwierzył i wrócił do domu z wiarą w Jezusa, która go oczyściła. My zabieramy to słowo, zabieramy to pragnienie patrzenia na Jezusa i z duchową niecierpliwością chcemy Mu towarzyszyć w drodze do Jerozolimy, mając w sercu obraz, umarłem z Nim na chrzcie, żyję z Nim, cierpiąc i doświadczając prób i trudności. Chcę być Mu wierny do końca mojego życia. Amen.